każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
Witam Państwa serdecznie. 11 minut po godzinie 12. Dzisiaj w naszej audycji radni Sejmiku Województwa Lubuskiego. Sporo dzieje się w Sejmiku i Zarządzie Województwa. Przyjęto m.in. strategię rozwoju województwa 2030. O tym także porozmawiamy. A pierwszymi naszymi gośćmi są Sebastian Ciemnoczyłowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Kłaniam się, witam pana, witam państwa.
Zwrócę się najpierw do przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, do pana radnego Sebastiana Ciemnoczowskiego, bo Radio Zachód dzisiaj doniosło, że miało być spotkanie liderów Platformy Obywatelskiej, SLD i PSL-u, tworzących koalicję w Sejmiku. To spotkanie przesunięto, konferencję w tej sprawie odwołano. Czy coś wiemy na ten temat? Czego miała dotyczyć konferencja i spotkanie? Jakie są może efekty tego spotkania, jakieś decyzje? Panie radny.
Dzień dobry jeszcze raz. No i jeżeli bym powiedział dzisiaj, no to konferencja, która odbędzie się w najbliższym czasie, no byłaby bezprzedmiotowa, więc pozostawiam tą informację liderom, niech oni zakomunikują ją. Myślę, że to będzie dobra dla województwa lubuskiego informacja, stabilizująca to, co przez ostatni rok przeżywamy. Ale szczegółów nie będę w tej chwili omawiał. Myślę, że no po to jest ta konferencja zwoływana, żeby zrobili to liderzy.
Bo po tym, jak odwołano konferencję i przesunięto spotkanie, pojawiły się pytania, no dlaczego? I czy to zwiastuje jakieś tąpnięcie w zarządzie, czy...
No to ja rozumiem, no to jak zwykle to... To jest zawsze bardzo ciekawe i dorabia się do tego różne takie spektakularne teorie, żeby podkręcić atmosferę. Natomiast jest to konferencja została odwołana z powodów służbowych, tak to można określić, technicznych, i myślę, że niedługo państwo dowiecie się o kolejnym terminie.
No dobrze, w zapomnienie pójdzie PSL-owi rozmowa z opozycyjnymi w stosunku do zarządu województwa, z klubami sejmikowymi i rozmowa. Ostatnio zresztą w niedzielę, zdaje się, była pod Zielonogórską Filharmonią spotkanie, protest z jednej strony w obronie wolnych mediów, z drugiej strony w obronie zarządu, i tam wywieszono zdjęcia radnych, części radnych Sejmiku i prezydenta Zielonej Góry. Jak pan to ocenia? Czy tutaj z jednej strony rozmowy między PSL-em a na przykład klubem samorządowe lubuskie a PSL-em jako Platforma podarujecie?
Ale tu nie ma czego darować lub nie darować, dlatego że PSL jest odrębną partią polityczną. Może rozmawiać i czynić różne porozumienia w różnych sprawach, na przykład budżetowych, z kim chce. To jest ich jakby dobra wola. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska też rozmawia z różnymi radnymi, z różnymi ugrupowaniami, także z Prawem i Sprawiedliwością, w sprawie konkretnych tematów, bo sprawy tego województwa są najważniejsze. Ja tylko przypomnę o faktach. Mamy koalicję trzech partii politycznych w Sejmiku, czyli PO, znaczy Koalicja Obywatelska, PSL i SLD. I na razie tej żadnej zmiany nie ma i w moim głębokim przekonaniu nie będzie. Natomiast często, żeby budować różne większości, ktoś z sobą rozmawia. My, jeszcze raz podkreślam, my też takie rozmowy prowadzimy i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Co do protestu przed filharmonią, no to warto zaznaczyć, że był to protest społeczny, nie żadnej partii politycznej.
No i o nim też za chwilę porozmawiamy, ale chciałem oddać głos Markowi Surmaczowi z Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan ocenia to, co przed chwilą usłyszeliśmy, że być może to, co usłyszymy po tym spotkaniu liderów, sprawi, że to zamieszanie wokół przyszłości zarządu województwa zostanie wyjaśnione?
No właściwie pan Sebastian Ciemnoczyłowski powiedział już tak dużo, że już właściwie więcej nie trzeba, żeby wyciągać wnioski. Jeżeli poinformował, że że to będzie miało wpływ stabilizujący na koalicję, to się spełnią te prognozy, o których ja mówię od samego początku tego rzekomego konfliktu. To był konflikt w rodzinie. Walka o, czy rozpychanie się o większe wpływy, o dostęp do fruktów wynikających z władzy. Ja tego jakoś szczególnie nie potępiam, ale też widzę, co się dzieje w samym Urzędzie Marszałkowskim, więc nie wiem, ile można jeszcze wyrwać na koszt publiczny, żeby pogłębić kompromitację tego zarządu. Widzimy, co się dzieje. Żadne zaklęcia o wysokich ocenach w postrzeganiu działania zarządu województwa tutaj nie pomogą, dlatego że jakbyśmy przeliczyli pieniądze w złotówkach, ile milionów wydano na propagandę sukcesu, jednocześnie zakrywając wszystkie te patologie, które się dzieją wewnątrz, to wtedy opinia by zupełnie inaczej wyglądała. No ale to jest kłótnia w rodzinie i to, że dziś odwołano konferencję, to wcale nie znaczy, że ten pogląd się zmieni w najbliższym czasie. Ja wiem od samego początku, czyli tam od wakacji, że to się zakończy porozumieniem w tym towarzystwie, bo oni nie mają wyjścia. To jest kwestia ceny, jaką Platforma będzie musiała za to zapłacić.
Panie Radny, jak pan oceni?
Chyba o patologiach rządowych, o zakupie...
Za chwilę, panie Radny, za chwilę dostanie pan głos.
O tym chyba pan Marek mówi.
Panie Radny, za chwilę dostanie pan możliwość wypowiedzi. Wolałbym, żebyśmy sobie nie przerywali, bo wtedy nikt nas nie rozumie, a przecież jesteśmy tutaj dla słuchaczy.
Ja po wypowiedzi pana Marka się odezwałem, nie przerywałem.
Rozumiem, ale ja jeszcze chciałem tylko poprosić o komentarz radnego Marka Surmacza do tej sytuacji z niedzieli, sprzed Filharmonii Zielonogórskiej. Oburzona tym była między innymi radna klubu samorządnego lubuskiego, pani Aleksandra Mrozek. A pan?
Marek Surmacz? Dla mnie to jest jedna z form demonstrowania jakiegoś poglądu. Być może pani radna Mrozek nie ma zbyt dużego doświadczenia w działalności politycznej i zbyt osobiście tego typu rzeczy traktuje, ale to była jedna z form nacisku, publicznego nacisku na powiedzmy tych, którzy wystąpili okresowo czy czasowo ze swojej macierzy. I jak widać, te naciski przynoszą skutek. Zawsze jest pytanie o to, kto był organizatorem takich form dopuszczalnych, jakoś tam akceptowalnych, ale jeżeli na przykład Platforma potępiała swego czasu przejścia, nie wiem, radnych z komitetu do komitetu, czy z ugrupowania do ugrupowania, zmiany układu władzy, a potem co się dzieje w tej chwili w parlamencie, jak posłowie wędrują. No takich przejść spektakularnych na prawicy raczej nie ma, więc ja przynajmniej nie pamiętam, żeby ktoś, kto jest mocno zakorzeniony w Prawie i Sprawiedliwości, poszedł do innych bezpośrednio z Prawa i Sprawiedliwości. Takich sytuacji ja nie pamiętam.
Sebastian Ciemnoczowski.
Zacznę od tej drugiej kwestii. No panie Marku, panie radny, kochany kolego. A ile ugrupowań powstało, wyłaniając się z Prawa i Sprawiedliwości? Polska jest najważniejsza, Solidarna Polska i inne twory, które już istnieją lub nie istnieją. Przecież tych przejść jest pan
marszałek. Ale ja mówię o sytuacji takiej, że z PiSu do Platformy.
A
w naszym województwie pamiętam.
Panie redaktorze, pamiętam pana uwagę, ale...
Panowie, jeżeli mówimy wszyscy, zwracam się do radnego Marka Surmacza, jeżeli mówimy wszyscy, to nie słyszy nas nikt. Sebastian Ciemnoczowski, a później Marek Surmacz.
Dobrze, to teraz wrócę, bo dziękuję, że pan zwrócił uwagę. No, ja staram się nie przerywać mimo wszystko. Jeżeli chodzi do protestu, pani Mrozek musi zrozumieć, że żyjemy jak na razie jeszcze w wolnym kraju, chociaż te swobody są ograniczone i każdy ma prawo do demonstracji, każdy ma prawo do publicznego przedstawiania swoich poglądów. To jest wpisane w naszą konstytucję. A czy forma była dobra, czy nie, to jest jakby inna kwestia, ale forma nie ma jakby w związku z tym, że te osoby mają prawo pokazać to, co czują, a stały się rzeczy bardzo, moim zdaniem, niedopuszczalne w polityce, że osoby, które startują z list danego ugrupowania, nagle z powodów innych, często osobistych korzyści, wychodzą z tego klubu, zakładają inny klub po to, żeby działać na rzecz innego. No jeżeli pani Mrozek się oburza, to może jest coś na rzeczy. Jak
to ale to pan mówi tytułu, osobistych korzyści. To pan mówi osobistych korzyści,
taki komentarz do tego.
No dobrze, pan mówi osobistych korzyści, a przedstawiciele z klubu samorządowe lubuskie mówią co innego. Mówią, że chodzi o ogólne traktowanie radnych. To jest jeden z tych kilku punktów, o których mówili, a tam o korzyściach osobistych chyba nie było.
No powiedzieć można wszystko, panie redaktorze, a fakty mówią co innego. Proszę zobaczyć, gdzie pracę znalazła pani Mrozek, tak? U pana prezydenta Kubickiego. Gdzie pracuje, gdzie pracę jako szef stowarzyszenia znalazł pan Edward Setko? Proszę sobie na to spojrzeć, tak? Proszę zobaczyć, gdzie pracuje pani Kulczycka, no, u prezydenta Nowej Soli i tak dalej, no. Okej, no ja mam twarde dowody, a mówić można sobie oględnie o wszystkim.
Jasne, pan, oczywiście może pan to powiedzieć i tutaj pełna zgoda, że może pan na antenie Radia Zachód, Polskiego Radia Zachód to powiedzieć, a ja zapytam, czy ci, którzy protestowali przeciwko takiemu zachowaniu radnych, nie byli związani z Urzędem Marszałkowskim? Przynajmniej część
nie,
tych osób, które tam było?
Ja nie byłem w tym miejscu i nie uczestniczyłem w tym proteście. Z tego co wiem, to organizatorem był, zdaje się, KOC, więc żaden Urząd Marszałkowski nie organizował tej pikiety.
Wchodzimy w takie tematy personalne, a wolałbym tego unikać, bo ważne są sprawy też województwa. No właśnie, a propos tego, jak powinna wyglądać w panu opinii współpraca na linii samorząd-rząd? Bo w tym tygodniu słyszeliśmy, że z jednej strony zarząd województwa nie będzie kłaniał się ministrom rządu w zabieganiu o ewentualne dofinansowanie. Jak to powinno wyglądać i jak wygląda? Marek Surmacz.
Właśnie tylko nawiążę do takich spektakularnych przejść. Ja pamiętam takie jedno spektakularne przejście pana Mirosława Marcinkiewicza do Platformy Obywatelskiej Sprawa i Sprawiedliwości. Jest luminarzem Platformy dzisiaj. A co do zatrudniania, to...
I Klaudiusza
trochę pokory, panie Sebastianie. Pan też pracuje z poręki politycznej bezpośrednio. Nie pan Marcinkiewicz,
tak jak pan, panie Marku,
parlamentarzystą jednocześnie zatrudnionym, a jesteście
ale
radnymi.
Panie Marku, tylko w przeciwieństwie, ale ja teraz coś powiem, ale nie przeciwko panu, żeby było jasne, dlatego pozwalam sobie przerwać. W przeciwieństwie, Marek, do nich nas nikt nie kupuje, jesteśmy tam od lat, gdzie jesteśmy. Przepraszam cię bardzo.
Dobra. Marek Surmacz?
Niech wyciągają słuchacze.
Adrem, że
jeśli
tak
chodzi
powiem.
O współpracę, jeśli chodzi o współpracę, no takie właśnie wypowiedzi typu nie będziemy się kłaniać ministrom. My znamy już takie wypowiedzi wcześniejsze w odniesieniu do innych zachowań. One kompromitują osoby, które takie rzeczy wypowiadają. Przecież oni pełnią funkcję, pani marszałek pełni funkcję szefa administracji samorządowej wojewódzkiej. Jej obowiązkiem, nie tylko prawnym, moralnym, ale społecznym jest zrobić wszystko, żeby działać na rzecz dobra wspólnego tej wspólnoty samorządowej, której przewodniczy. Więc mówienie o tym, że nie będzie się kłaniać przedstawicielom administracji rządowej, to tak jakby odmawiała otwarcie, demonstracyjnie współpracy z rządem dla dobra naszego województwa. To zakrawa wręcz na skandal i tego typu wypowiedzi powinny być powszechnie piętnowane. Nikt nie wymaga od niej, żeby się kłaniała. Rząd postępuje w taki sposób, aby zagwarantować wszystkim województwom równy podział w budżecie przyszłym, który będziemy realizować, ale zawsze są różnego rodzaju środki dostępne w dyspozycji rządu. Rząd inicjuje różnego rodzaju programy, do których dostęp zwykle mają wszyscy ci, którzy składają wniosek. Nie będę się kłaniać, to tak jakby odmawiam współpracy, wnioskowaniu o dostępne pieniądze na działania.
Panie radny, szybkie pytanie i proszę o szybką odpowiedź, bo czas tam się kończy, jeszcze jest czas dla pana Sebastiana Ciemnoczewskiego, bo radni, może politycy Platformy w całym kraju zarzucają Prawo i Sprawiedliwości, że właśnie między innymi rządowy fundusz ten covidowy dzieli według uważania i partyjnie. Co pan na to?
Oczywiście, że to nieprawda, dlatego że doświadczenia przeciwne, doświadczenia Platformy Obywatelskiej w naszym województwie dowodzą, że kto nie jest pokornie się nie kładzie przy zarządzie województwa, to naraża się właśnie temu układowi całemu politycznemu. Tymczasem rząd stosuje zawsze te same reguły. Algorytm, bo gdyby tak mówić, to by wielu burmistrzów, którzy startowali z poparciem Platformy Obywatelskiej albo samodzielnie ze społecznych komitetów,
nie otrzymywałoby takiego wsparcia, a otrzymuje, więc to jest prawda, a nie prawda polityczna, którą głosi propaganda Platformy Obywatelskiej.
Sebastian Ciemnoczyłowski.
A paść można ze śmiechu. Platforma Obywatelska nie rządzi od 5 lat. A jak rządziła, to stworzyła taki fundusz jak i program jak Ściana Wschodnia, czyli inwestowała w te województwa, gdzie elektorat w większości sprzyja Prawu i Sprawiedliwości. A zobaczmy, co się dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi o województwo lubuskie. Ten rząd tej partii politycznej spowodował, że jesteśmy na szarym końcu w Polsce, jeżeli chodzi o inwestycje centralne, czyli po prostu rząd PiS-u obroził się na ścianę zachodnią, tam gdzie nie ma elektoratu. I takie są fakty. To jest kupczenie. Zlikwidowaliście służbę cywilną, zatrudniliście jakichś amatorów na najważniejszych funkcjach w różnych spółkach i w rządzie, a cały czas pan wraca do historii Platformy Obywatelskiej. Co do współpracy z rządem, ona musi
ja
być...
Ja mówię o województwie, mówię.
Dobrze, Sebastian Ciemnoczyłowski.
Panie Marku, ja chcę odpowiedzieć na pytanie pana redaktora. Co do współpracy samorządu województwa lubuskiego z rządem, ta współpraca musi być w sprawach merytorycznych i taka jest. Natomiast proszę nie wyciągać z kontekstu słów pani marszałek, która powiedziała, że nie będzie się kłaniać rządowi, jak ten rząd będzie chciał ją do tego zmuszać. Bo nie musi się kłaniać żadnemu rządowi, bez względu na to, jaki to jest rząd, bo samorząd województwa lubuskiego jest instytucją niepodległą, nie wasalem, tylko jest samodzielną. A takie przykłady współpracy, które świadczą o tym, że ona istnieje, jest kilka. Chociażby w czasie pandemii mieliśmy co najmniej 3 takie pozycje. To jest budowa szpitala tymczasowego w Zielonej Górze, który, szanowny panie, dzisiaj leczy najwięcej pacjentów covidowych w Polsce oprócz Szpitala Narodowego. Druga rzecz to jest wspólne transporty środków ochrony osobistej z rządem do tego województwa, tak?
Gdyby nie to, to byśmy
mieli trudną sytuację. Więc proszę nie nadużywać, nie wyciągać słów pani marszałek z kontekstu, bo ta współpraca tam pana... musi być. Ona jest. Tak samo jeżeli chodzi o wykorzystanie środków unijnych, panie Marku. Jeszcze raz panu powiem. Województwo lubuskie, przypomnę, jest liderem, zawsze było liderem, jeżeli chodzi o wykorzystanie. Dlatego dzisiaj też zajmujemy 8 miejsce, jeżeli chodzi o dofinansowanie środkami europejskimi następnego budżetu.
Na osobę. Ale miałem pytanie do Marka Słomacza. Będę miał szybkie pytanie teraz do pana, jako radnego Platformy Obywatelskiej. Jak pan skomentuje słowa prezydenta Nowej Soli, który w rozmowie na antenie Radia Zachód z Januszem Życzkowskim powiedział, że usłyszał, że jeżeli będzie blisko współpracował z prezydentem Zielonej Góry, to ta kieszeń pieniędzy unijnych nie będzie tak szeroko otwarta.
A od kogo usłyszał?
Z tego co... Znaczy, personalnie to nie pamiętam, żeby padło... raczej usłyszał taką sugestię i to potwierdził, więc wątpię, żeby chciał mówić sam o personaliach. Ja też tutaj o personaliach nie powiem, raczej o klimacie.
Wie pan,
ale ja to padło na antenie, to ja nie zmyślam.
Ja słuchałem tą część specjalnie wypowiedzi prezydenta i on tam tak nie powiedział. On powiedział, że usłyszał, bo ktoś usłyszał. A ja bym jednak w głuchy telefon się nie bawił i bym poprosił pana prezydenta, żeby konkretnie w takim razie powiedział, kto tak powiedział, w jakiej sytuacji to powiedział. I wtedy wrócimy do tematu, bo jeżeli będziemy mówić, że on usłyszał, bo ktoś usłyszał, to w tym województwie nic nie zbudujemy. I skończmy z plotkowaniem, weźmy
się do roboty. A ja usłyszałem, że już jest prawie 12:30, musimy kończyć tę część, bo kolejni goście czekają i też muszą mieć odpowiedni czas na to, żeby podzielić się swoimi opiniami w naszej audycji. Sebastian Ciemnoczyłowski, Platforma Obywatelska. Dziękuję.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Miłego weekendu.
I Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, kłaniam się i pozdrawiam państwa.
Bardzo panom dziękuję. Chwila przerwy i kolejni goście. Audycja Samorządne Lubuskie, 12:31 na zegarach. Kolejni goście, pani Aleksandra Mrozek, Samorządowe Lubuskie. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
I Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Witam serdecznie, dzień dobry, witam pana redaktora, witam panią radną.
Również członek Zarządu Województwa Lubuskiego. Usłyszeliśmy, że przed nami konferencja, na której chyba wszystko zostanie wyjaśnione i ten kryzys, nie wiem, czy tak mogę to dokładnie nazwać, ale ta dziwna sytuacja wokół zarządu zostanie wyjaśniona. Co na to Tadeusz Jędrzejczak? Przepraszam, że zapytam najpierw przedstawiciela Zarządu Województwa.
Ja nie słyszałem kawałka pańskiej wypowiedzi. Coś tutaj mi uciekło, panie redaktorze. Mówił pan o konferencji prasowej
I o tym, że chyba ta sytuacja patowa wokół zarządu województwa zostanie wyjaśniona, jeśli chodzi chociażby o koalicję i jej siłę w sejmiku.
A kto miał konferencję prasową, bo nie słyszałem?
Nie, czekamy na konferencję prasową.
Czekamy.
Tak, rozumiem. Bo potwierdził to, że taka konferencja będzie, Sebastian Ciemnoczołowski, chwilę temu.
Czy warto rozmawiać, warto na pewno ogłosić obywatelom regionu, jak i ludziom, którzy interesują się samorządem, jaka jest sytuacja aktualna polityczna w sejmiku. No i też byłbym bardzo rad, gdyby przedstawiciele partii, którzy tworzą koalicję, przedstawili stanowisko, które wypracują między sobą. Bo jest na pewno o czym rozmawiać, bo sytuacja jest złożona i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ze sobą rozmawiać.
Pani Aleksandra Mrozek, pani radna, jak pani ocenia tę sytuację? Czekamy na więcej szczegółów, no ale już możemy coś o tym powiedzieć. Czy pani mnie słyszy? Czy
słyszy mnie? Teraz w tym momencie tak. Witam serdecznie jeszcze raz. Jak oceniam sytuację? Jako trudną sytuację, sytuację patową, sytuację, gdzie do normalności nie prowadzi forma, w jakiej przyjęto sposób rozmawiania, a nie nawet samej rozmowy. Myślę, że zapowiedź dzisiejszej konferencji, która w bliżej nieokreślonym czasie się odbędzie, ten temat wyjaśni. Z uwagi na to, że tak naprawdę kwestia samorządu województwa to temat okazuje się czysto polityczny, mniej w nim jest spraw czysto samorządowych, a bardziej politycznych.
Jako klub, jako radni wnosiliście swoje pretensje co do traktowania pracy z radnymi. W pierwszej części naszej audycji usłyszeliśmy od przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, że to bardziej poszło o personalne sprawy. Jak pani odniesie? Nie wiem, czy pani słuchała pierwszej części wypowiedzi Sebastiana Ciemnoczołowskiego.
Ale ja słuchałam.
No i co pani na to?
No cóż, pan Ciemnoczołowski, szef klubu Platformy Obywatelskiej, musi mówić tak, jak mu partia każe. Nie jest to odpowiedź indywidualna pana radnego z uwagi na to, że na początku koalicji obywatelskiej, kiedy na początku tworzenia się koalicji w sejmiku i utworzenia klubu Koalicja Obywatelska, no nie sprawdził się w roli szefa klubu, w związku z czym no, doszło do takiej destrukcyjnego działania, w efekcie czego ten klub stracił 3 radnych. A stracił dlatego, że nie było płaszczyzny współpracy, było przymuszenie nas do głosowania w sposób bierny i bezrefleksyjny, bo w innym przypadku można było pominąć nasze uwagi, nasze wnioski, nasze propozycje, nasze interpelacje i tak dalej. Dzisiaj odwracanie uwagi od istoty rzeczy, od tego, że Platforma nie umie rozmawiać ani wewnątrz koalicji, ani na zewnątrz, co potwierdzają fakty, odwraca się uwagę i kieruje się słuchaczy w tę stronę, że mieliśmy w tym własny interes. Nie. Nie aspirowaliśmy do zajmowania żadnych stołków w zarządzie województwa, ani też nie kierowaliśmy się własnym interesem poza godnością, którą mamy i która nam się należy ze strony koalicjanta. Jeżeli chodzi o kwestię pracy, to jest pan Ciemnoczołowski ostatnim człowiekiem, który może mówić o interesowności. Z naszej strony pracuje na publicznym garnuszku, pracuje w samorządowej jednostce za wysokie, wysokie kwoty, jak na nasze lubuskie warunki. Zasiada w radach nadzorczych. Zapomniał, że w momencie, kiedy nie miał tej fuchy, nazwijmy, to był na garnuszku prezydenta Kubickiego przez parę lat. A zatem przekierowanie uwagi na naszą interesowność ustami czy słowami pana radnego Ciemnoczołowskiego jest po prostu kpiną z rzeczywistości.
Wokół całej tej sytuacji zarządu województwa jest sporo dyskusji. Tadeusz Jędrzejczak, panie marszałku, chciałem zapytać, co na to wszystko Sojusz Lewicy Demokratycznej? Jak patrzycie na zarzuty jednej i drugiej strony? No, personalne ataki i to, co się w tej chwili dzieje.
No po pierwsze, my nie znamy tej atmosfery, o której pani Ola mówi, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Klubu Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, bo nie byliśmy o tym informowani. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, my uważamy, że koalicja, która została zawiązana blisko 2 lata temu, jest koalicją, która zupełnie sensownie regionem zarządza. Sprawa trzecia. My mamy kolejny element, o którym publicznie się nie mówi, a który jest tablicą poliszynela ludzi, którzy samorządem wojewódzkim się zajmują. To jest kwestia próby kierowania samorządem i sejmikiem przez prezydenta Zielonej Góry. To jest problem niespotykany w skali kraju, kiedy prezydent miasta doprowadza do tego, że przewodnicząca sejmiku i 3 radnych tworzą klub, wychodząc z klubów, który do tej pory ci ludzie, państwo radni byli, tworzą nowy klub, a pan prezydent składa oferty na przykład mi, pani radnej Jaworskiej, poprzez swojego zastępcę, żebyśmy przyłączyli się i wyszli z koalicji, przyłączyli się do frondy, która pozbawi obecną koalicję większości.
Panie marszałku, ja chciałem dopytać, to co pan powiedział, dostał pan taką ofertę?
Dyskutować o merytoryce i o programie. Okazało się, że tutaj merytoryka i program nie ma znaczenia. Tu chodzi o odsunięcie platformy od władzy i odwołanie pani marszałek Polak, o czym mówił pan prezydent na spotkaniu przed tygodniem w Urzędzie Marszałkowskim.
Panie marszałku, dostał pan taką ofertę? Czy dobrze usłyszałem?
Jesteśmy jeden z 16 parlamentów w Polsce, podobnie jak ma to miejsce w innych krajach Unii Europejskiej i nie powinniśmy być powolni co do tego, co ludzie z zewnątrz mają w tej sprawie do powiedzenia. Musimy się kierować interesem regionu, a jeżeli coś nam się nie podoba, mamy do tego narzędzie jako radni, a żeby z nich korzystać, począwszy od interpelacji poprzez rozmowy. Ja myślę, że zabrakło nam tych rozmów. I sprawa druga, o której warto pamiętać, Wojce Lubuskie, to jest około 1 milion mieszkańców, to są powiaty i gminy. Pan prezydent Zielonej Góry wyartykułował swoje oczekiwania, które są związane z tym, żeby odebrać Platformie Obywatelskiej Regionalny Program Operacyjny, a przekazać członkowi zarządu, który będzie spolegliwy wobec prezydenta Zielonej Góry. Tego typu sytuacji nie ma nigdzie w Polsce z tego prostego powodu, że po to są wybierani radni do sejmiku, ażeby decydowali zgodnie z interesem regionu, a nie zgodnie z interesem tego czy innego.
Panie marszałku, konkretnie, czy ja dobrze usłyszałem, że dostał pan...
Trzecia, o której chciałem powiedzieć, no to jest kwestia współpracy w ramach sejmiku pomiędzy radnymi, którzy tworzą koalicję, radnymi, którzy są w opozycji, czy nie pochwalają niektórych działań, o których pani Ola przed chwileczką mówiła. I one powinny być przedmiotem normalnej rozmowy i dyskusji pomiędzy radnymi. I tutaj myślę, że komunikacja gdzieś została zaburzona. I szkoda, dlatego że mamy bardzo trudny okres. Mamy okres, kiedy wchodzimy w ostateczną fazę podziału środków pomocowych. Mamy
w tej nowej perspektywie.
Ostateczne terminy do zakończenia perspektywy Unii Europejskiej z poprzedniego rozdania środków finansowych. Są to duże
środki. Mówi pan bardzo ciekawie i konkretnie, a ja chciałem dopytać, czy dobrze usłyszałem, że dostał pan taką ofertę ze strony przedstawiciela prezydenta Zielonej Góry, żeby się przyłączyć do klubu nowego proprezydenckiego w sejmiku, tak czy nie? Bo idziemy dalej.
Do klubu nie, ale do porozumienia, które zostało zawarte. Ja byłem przekonany,
do porozumienia,
rozumiem. Okazało się, że ma być to
pani nowe Aleksandra
ciało
Brzozek.
Kilkunastoosobowe, które ma wymusić na platformie zmianę marszałka. No więc ja jako członek koalicji na to zgodzić się nie mogę, bo lojalność wobec nie tylko szefowej, ale w ogóle wobec taka czysto ludzka przyzwoitość
To co na to Aleksandra Mrozek? Panie marszałku, bo naprawdę długo pan już mówił, a chciałem oddać głos pani Aleksandrze Mrozek, bo za chwilę musimy się połączyć z trzecią parą gości. Bardzo przepraszam, Aleksandra Mrozek.
Przepraszam, nie wiedziałem.
Panie redaktorze, panie marszałku, chciałam uprzejmie zwrócić uwagę, że ja nie opuściłam klub w ostatnich miesiącach, tylko ja ponad 2 lata temu zrezygnowałam z prac w klubie Koalicja Obywatelska Nowoczesna, o czym pan dobrze wie i zna okoliczności, które do tego, że tak powiem, doprowadziły. Natomiast jeżeli chodzi o tę część pańskiej wypowiedzi, panie marszałku, gdzie pan mówi, że zabrakło komunikacji, zabrakło woli, zabrakło też narzędzi do porozumienia, bo nasi przedmówcy w osobie pana Ciemnoczołowskiego twierdzą, że formy nacisku takie, jak zaprezentował w imieniu Platformy Obywatelskiej, bo tam uczestniczyli w tym happeningu czołowi działacze Platformy Obywatelskiej w osobach dyrektorów departamentów, jest dopuszczalna każda forma, no to w tym miejscu się różnimy, bo cała opinia całego kraju była zbulwersowana, kiedy wieszano portrety europarlamentarzystów, kiedy palono kukłę Żyda, a dzisiaj w obronie wolnych mediów pod płaszczykiem tej zorganizowanej konferencji pozwolono sobie na publiczny lincz 4 radnych tajników województwa. Ja myślę,
Panie marszałku, za sekundę jedno zdanie będzie.
Przedstawiciele KOD-u mają wątpliwości co do naszych postaw, to jesteśmy otwarci na spotkanie, na każdą rozmowę. Dobrze byłoby, żeby poznali argumenty, dla których opuściliśmy klub Koalicji Obywatelskiej, bo my nie zadeklarowaliśmy naszym wyborcom tego, że będziemy podnosić rękę w sposób głosowania, w sposób bezrefleksyjny, że będziemy podnosić rękę za publicznym, za dzieleniem pieniędzy publicznych poprzez schemat partyjny, że nie godzimy się na to, aby za województwem rządził nadmarszałek, a nie marszałek. I tak kolejno można wymieniać. Aczkolwiek droga do rozmowy jest zawsze otwarta i takiego sygnału, takiej woli ze strony Platformy Obywatelskiej nie było. To z naszej strony było pokazanie, że można współpracować. Przyjęliśmy budżet, zgłaszaliśmy wnioski do strategii, ale ten dokument strategiczny nie uwzględnił istotnych rzeczy dla naszego województwa. A to dlaczego? A to dlatego, że nad głosowaniami czuwali liderzy partii i wyraźne były instrukcje, co przyjąć do strategii, a czego nie przyjąć. No nie tak ma wyglądać. I współpraca. I nie tak
rozumiem.
Ma wyglądać samorząd.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, proszę naprawdę szybko, krótko skomentować dwa zdania i musimy kończyć.
Pani Olu, no mówmy prawdę o obydwu stronach. W momencie, kiedy w sejmiku poniedziałek pojawił się wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, pani przewodnicząca ogłosiła pół godziny przerwy, w której przyszedł prezydent Kubicki i zastanawialiście się, co z tym zrobić. Bo by do końca
prawdy. Panie marszałku,
Nie, proszę, bo panowie Kowal i Kołodziej czekają, a ja muszę pilnować, żeby też mieli czas na powiedzenie. Tak.
Panie Olu, ja nigdzie nie
jesteśmy samodzielni radni, to my decydujemy.
Słyszałem i słuchacze też słyszeli. Jedno zdanie, Tadeusz Jędrzejczak.
Jedno zdanie. Nigdy i nigdzie nie popierałem demonstracji z państwa zdjęciami w niedzielę Zielonej Górze, bo uważam...
I stawiamy kropkę. Aleksandra Mrozek, samorządowe Lubuskie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję państwu za tę rozmowę.
Pozdrawiam.
Samorządne Lubuskie, wracamy po przerwie. Zbigniew Kołodziej, Polskie Stronnictwo Ludowe, witam.
Witam pana redaktora, witam państwa mieszkańców.
I Sławomir Kowal, bezpartyjni samorządowcy.
Dzień dobry, witam wszystkich państwa.
To ja do radnego z klubu bezpartyjnych samorządowców. To, co słyszymy, czyli spotkanie liderów PSL-u, SLD i Platformy Obywatelskiej w sprawie koalicji sejmiku. Jak pan, co pan o tym sądzi? Czy ewentualne potwierdzenie współpracy, jak odbierają to bezpartyjni samorządowcy?
To pytanie do mnie, tak?
Tak, tak, do pana.
Jak ja to odbieram? No nerwy. Nerwy, jakieś dziwne kojarzenie, czy też wspieranie siebie, chcą liderzy usłyszeć, że cały czas w tym układzie można współpracować, pracować. Mhm. No nie wiem, wie pan, to jest polityka, której powinno być jak najmniej.
Tylko pytanie, co to daje?
W samorządzie powinniśmy współpracować. Ja w ogóle jestem przeciwny tego rodzaju jakimś takim układom, szantażom, kupczeniu. To chyba to spotkanie jest.
A sami też jako bezpartyjni samorządowcy nie chcieliście trochę układać tej sceny politycznej na nowo?
Wie pan co? Ja powiem tak. Na pewno żaden z nas nie ma parcia na stołki. Tak? To po pierwsze. Natomiast jesteśmy otwarci do tego, żeby swoją wiedzę przetransportować i pracować na rzecz województwa lubuskiego, nie tylko jako radni województwa lubuskiego. Jeżeli zostaną nam zaproponowane jakakolwiek odpowiedzialność, swoją wiedzę, jeżeli mielibyśmy wykorzystać dla dobra tego województwa jeszcze większego niż na sejmiku województwa lubuskiego, czy też w rozmowach z departamentami odpowiedzialnymi pracownikami, to czujemy się bardzo mocni w gospodarce, w pieniądzach z Unii Europejskiej, w uzdrowieniu, czy też uzdrawianiu służby zdrowia. Możemy za to wziąć odpowiedzialność na zdrowych zasadach, a nie na zasadach rozstawiania po kątach. Takie coś nas nie interesuje.
Zbigniew Kołodziej, panie radny, czy Polskie Stronnictwo Ludowe dzisiaj potwierdzi współpracę i zdrowe, dobre relacje między dotychczasowymi koalicjantami?
Z tego co wiem, spotkanie będzie odbywało się poprzez liderów partii politycznych. Ja osobiście w tym spotkaniu udziału nie będę brał. To do końca nie wiem, jakie tam uzgodnienia będą następowały, czy jaki przekaz, ale na pewno chodzi o to, że jako Polskie Stronnictwo Ludowe chcemy dalej kontynuować współpracę w sejmiku lubuskim, podpisaną umowę w roku 2018 razem z Platformą Obywatelską i Sojuszem Lewicy Demokratycznej, ale z drugiej strony pan redaktor doskonale wie, że 2 miesiące temu podpisaliśmy jako PSL porozumienie z innymi samorządowcami, samorządowe lubuskie. Tak jest. Celem zażegnania problemów według nas, które pojawił się po utracie większości w sejmiku lubuskim, aby można było normalnie procedować. Udało się dzięki temu przebrnąć budżet województwa. Wydawało się, że ta współpraca będzie można kontynuować. No teraz nie jestem przekonany, bo tutaj mam odczucia, że te porozumienia w tej chwili trochę się wymykają spod kontroli. Mowa jest o tym konsolidacji współpracy umowy poprzedniej, czyli z 2018 roku. Moja obawa jest taka, że mam 15 radnych, którzy są w tym momencie w układzie. Przypomnę, podpisując umowę, w tym czasie było 19 radnych, czyli to zupełnie troszeczkę inaczej matematycznie wyglądało. 4 radnych to jest dużo procentowo w sejmiku lubuskim. Zobaczymy tutaj, jak liderzy ustalą, bo być może spotkanie liderów spowoduje to, że jakiś konsensus w tym momencie zostanie wypracowany, bo pracować cały czas na styk w sejmiku, ktoś się pomyli, ktoś nie przyjedzie, no to albo kogoś, ktoś będzie miał akurat interes, żeby przegłosować daną uchwałę, to nie jest. Raczej powinna być funkcja w sejmiku koalicji rządzącej stabilna, większościowa, a nie cały czas na styku i niepewność, czy to się uda, czy to się nie uda. No właśnie, mam nadzieję, że ta sytuacja się w najbliższym czasie rozwiąże.
w najbliższym czasie. No, zależy, co usłyszymy i co się stanie, bo kiedy usłyszymy tylko potwierdzenie współpracy, to też nie rozwiąże to tych matematycznych ciekawostek, w cudzysłowie, oczywiście. Sławomir Kowal.
No, szanowni państwo, tak, to mój kolega Zbyszek Kołodziej przed chwilą bardzo ładnie to wszystko wyartykułował. No, widzimy, że jednak chyba tak ładnie i tak grzecznie i ta współpraca w koalicji no, nie była i tam iskrzyło, stąd te cztery osoby odeszły. A ja w ogóle byłoby wspaniale, gdybyśmy byli pierwszym województwem, pokazali taką współpracę wszystkich grup politycznych czy pozapolitycznych, a mianowicie jest pięć klubów w sejmiku, tak, jak pamiętam.
Mhm. No ale ma pan przykład... No dobrze, ma pan...
No zarządzie województwa. Dlaczego nie mamy wszyscy pracować?
No, tu...
No tak, jak to osoba, szóste miejsce przewodniczącego jeszcze jest, nie?
Tak, panowie, ale tutaj rozdajemy stołki na antenie Radia Zachód. Bardzo mi się to podoba, a prawda jest taka, że głosowaliście wszyscy za strategią rozwoju województwa do 2030 roku. Trudny, no może nie trudny, dokument musiał powstać, koniec, kropka. Pytanie, czy to, co powstało, to jest dobre dla mnie, dla pana, dla wszystkich, którzy nas słuchają. Sławomir Kowal.
Znaczy, szanowni państwo, no strategia, każdy dokument strategiczny, to jest ogólny no zapis, ogólne, ogólne spojrzenie na to, co powinno się dziać, co powinniśmy robić, do czego powinniśmy no dążyć. Oczywiście ma to wpływ na gminy, na samorządy w województwie lubuskim, które powinny również dostosować swoje dokumenty strategiczne do strategii województwa. Jeżeli będziemy realizować krok po kroku to piękne hasło, które powtarzam drugą no, kadencję, jak jestem radnym sejmiku województwa lubuskiego, zielona kraina, nowoczesnych technologii, byłoby i będzie wspaniale, naprawdę. Ale ja, tak jak patrzę na to wszystko, co jest robione, to mamy fajne no, pomysły, nagle te pomysły idą do kąta, do szafy i wysadzamy to wszystko w kosmos. Mhm. A ważniejszą rzeczą jest naprawdę, i tu jeszcze raz do członków do zarządu. Najważniejszą rzeczą jest dzisiaj zabezpieczenie choćby energetyczne mieszkańców województwa lubuskiego, jak ta nazwa, jak to hasło, zielona kraina, nowoczesnych technologii, niż kosmos i wiele innych takich rzeczy. Co nie ulega wątpliwości, również są fajne, rozwojowe, ale są rzeczy ważne i ważniejsze.
I ważniejsze. Strategia ma 100 stron, ma kilkanaście głównych założeń, cztery takie drogi wytyczone przez zarząd województwa. Pan mówi o zabezpieczeniu energetycznym. Ja też czytałem dużo o depopulacji województwa i z tym trzeba walczyć. A co sądzi Zbigniew Kołodziej?
Ja ze swojej strony cieszę się, że ta strategia została poparta przez wszystkie kluby. I w tym momencie można powiedzieć, że to jest strategia wypracowana przez Sejmik Województwa Lubuskiego. Gorzej, gdyby to było, powiedzmy, przez część i gdyby głosowanie 16-14 przebiegało, że część radnych jest zadowolona, część nie. Ja ze swojej strony cieszę się, że tutaj w ostatnim okresie 2-3 tygodni bardzo się nasiliła chęć współpracy między samorządami na terenie województwa w tak zwanych MOF-ach. Często niektóre samorządy w ostatniej chwili próbowały znaleźć się w poszerzonych MOF-ach, czyli tutaj mówię o Siewodzińsku, Międzyrzeckim, Gorzowskim.
Tutaj no, Drezdenko też tutaj na północy zaczęło działać.
Tak, praktycznie wszystkie MOF-y chciały się powiększać i to mnie cieszy, że w tym ostatnim okresie jakby ta strategia nabrała jakby zainteresowania poprzez samorządy, czyli to też dobrze świadczy, że bo nie ukrywajmy, o tej strategii już ponad rok temu mówiliśmy i praktycznie w pewnym momencie to jakby przestało się o tym mówić, a w ostatnim okresie czasu nabrała zdecydowanie tempa i tych wniosków bardzo dużo wpływało też po komisjach tutaj naszych, jeśli chodzi o sejmik, też dużo wniosków zostało wprowadzonych. Fakt jest taki, że powiedzmy nie wszystkie udało się wprowadzić, ale mimo wszystko większość została uwzględniona i dlatego taki według mnie wynik, że 28 radnych poparło tą strategię.
Dwóch się
przeciwny. To też jest dwoje... według mnie zarządu, że doprowadził do kompromisu i większość radnych, może wszyscy radni są z tego tytułu zadowoleni.
Dwie osoby się wstrzymały. Panowie, czas nam się skończył. Bardzo dziękuję za tę dyskusję w tej trzeciej części audycji Samorządne Lubuskie. Moimi Państwa gośćmi byli Zbigniew Kołodziej, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
I Sławomir Kowal, bezpartyjni samorządowcy.
Dziękuję Państwu i pozdrawiam.
Słowem radni województwa, Panom życzę miłego weekendu, Państwu, naszym dziękuję. Słuchaczom również. To była audycja Samorządne Lubuskie. Nazywam się Marcin Sasin. Kłaniam się. Do usłyszenia.